Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Opuszczamy Iran. Zbliżał się wreszcie dzień lekcji. Po nabożeństwie udałyśmy się do klas. Pierwszy dzień klasy czwartej, ostatniej klasy gimnazjum. Wkrótce praca szkolna stanęła już na właściwych torach. Wrzało jak w ulu, zmieniło się jednak nieco w naszej klasie, a to dlatego, że wyjechała do Syrii nasza opiekunka klasy, pani Gotwaldowa. Oprócz tego odczuło także dotkliwie gimnazjum brak polonisty. Pani Zimmerman wyjechała również. O naszym wyjeździe zaczęto mówić coraz głośniej, lecz ja już o tym ani słuchać nie chciałam. Dość było tego gadania. Pierwsza niedziela po pracy upłynęła na całodziennej wycieczce w towarzystwie mamusi, pani Wenserskiej i naszych szkolnych kolegów. Było już ciemno, kiedy wróciliśmy. W bramie pani Lewicka powiedziała zupełnie poważnie, że wyjazd jest prawdziwy. Wiadomość ta nie wzruszyła mnie wcale. Jednak ta plotka o wyjeździe okazała się prawdziwa. Uwierzyłam po raz pierwszy w pożegnanie. Upragnione naturalnie Isfahanu. 15 wyruszył pierwszy transport do Syrii. Z niecierpliwością oczekiwałam chwili, w której się dowiem o naszej kolei. Na drugi dzień po obiedzie ziściły się moje marzenia. Po tylu latach naszego pobytu w tym mieście. 17 rano już byłyśmy w pogotowiu. Wyjeżdżało drugim transportem z naszej szkoły 75 osób. Autobusy miały być o godzinie 12 w południe. Po czułym pożegnaniu opuściłyśmy na zawsze te mury naszej szkoły. Uczułam, że serce zaczyna mi bić coraz mocniej, mocniej i głośniej. Motor zawarczał. Siedziałam nieruchomo. Patrzyłam uparcie na napis nad naszą bramą. 4. Państwowe Liceum i Gimnazjum w Isfahanie. Zacisnęłam mocno zęby. Pa, dziewuszki, zawołałam do swych koleżanek, które stały blade, wzruszone i milczące. Pa, Wanduś, zobaczymy się wkrótce w Syrii, któraś powiedziała. Wychyliłam głowę przez okno i spojrzałam po raz ostatni na szkołę i kościół, ale już prawie nic nie widziałam. Łzy utkały mi zasłonę taką straszną, czarną, przez którą nie mogłam zobaczyć to, co było mi najdroższym w tym mieście. Szkoła i kościół. Na każdej ulicy żegnano nas chusteczkami, uśmiechem takim smutnym, pożegnalnym. Po kilku minutach zatrzymały się nasze autobusy przed bramą zakładu numer 20. Tam, skąd mają wyjść transporty Polonii Isfahańskiej. Serce mi biło coraz mocniej. Ruch, gwar. Wszyscy stoją na swym przeznaczonym miejscu. My należymy do grupy 9. Grupa nasza składa się z rodziny naszej, pani Przeździeckiej, pani Grzeszkiewicz, pani Wysockiej, pani Szyszko, pani Ryczulskiej. W grupę wchodziło 25 osób. Transport cały liczył 400 osób. Czekamy z wielką niecierpliwością na tę chwilę, kiedy wyruszymy po 3 latach naszego pobytu w Isfahanie. Godziny mijają. Ostatni dzień, ostatnia niedziela, zwolna dogasa. Grupy początkowe już wsiadają do autobusów. Nadchodzi i nasza kolejka. Przed szeroko otwartą bramą stoją masy Persów i Ormian, a wśród nich pozostali Polacy i moje koleżanki. Wychodzę. W ręku trzymam walizkę. Prędko pożegnałam się i wsiadłam. Do auta zbliżył się jeszcze pan profesor Chop, łacinista, lecz nie na długo, gdyż podano sygnał odjazdowy. Ruszyliśmy jako drugi i największy transport z Isfahanu. Główna ulica miasta, Chahar Bagh, pozostawała w tyle za nami. Siedziałam nieruchoma i dziwnie, nie wiem dlaczego, niewzruszona. Po raz ostatni spojrzałam w okno, a potem wtuliłam głowę w ręce i siedziałam milcząca. Dlaczegoż było mi żal tego miasta? Przecież chciałam tak bardzo jechać. Już wiem. Bo oto w tym mieście stanęłam na stopniach gimnazjum. W tym mieście złożyłam przyrzeczenie harcerskie i zostałam sodalistką. Bo oto tu, w kościele dżulfiańskim, Bóg wysłuchał mnie tyle razy. Tam pozostały moje modlitwy, nieraz takie gorące, i tam pozostały moje łzy bólu, cierpienia i łzy radości. Lecz te były raz tylko, list od tatusia po roku. To już nie wróci. To tak niedawno w tym oto kościele. U stóp ołtarza klęczałam z głową pochyloną. Było uroczyście cicho i ludzi tak niewiele. I płynęłam w dal z tą falą rozmodloną. Gdy ksiądz mi wkładał medalik na szyję, to łzy mi wolno po twarzy spadały. Serce zdawało się, że wcale nie bije, a struny wzruszenia coraz więcej szalały. Dziś tutaj tak smutno, martwota głucha. Żegnam ten kościół, już nie wrócę więcej. Maria uśmiecha się, ona mnie słucha. Chcę wstać, nie mogę. Drżą mi nogi i ręce. O, jęknęły dzwony dziką rozpaczą. A ta sosna stara hymn sodalicji nuci. Odchodzę. Dzwony wciąż płaczą i płaczą. Pozostanie wspomnienie. A to już nie wróci. Isfahan znikł już z oczu. Autobusy mkną coraz szybciej, dalej i dalej. Po kilku godzinach przystanek w Deliżanie. Była już noc, stawało się coraz chłodniej. Po napiciu się gorącej herbaty zdrzemnęłyśmy się nieco, lecz nie za długo. Ruszyliśmy dalej. Na pustyni zalegała coraz śmielej ciemność nocy. Motor autobusu czasami jakby się lękał, warczał, stękał, ciężko pracował. A wtedy gnaliśmy jak szaleni, rozszarpując czarny welon pustynnej nocy. W autobusie czasami dało się słyszeć czyjś szept lub chrapanie, lub też głośno ktoś wyrażał swe niezadowolenie z opuszczenia Isfahanu. Któż wie, co nam tam groziło, powtarzano. Na drodze migały światełka od aut transportowych. Pędziliśmy coraz szybciej, mijając przepaść ciemności nocnych. Noc bladła. Ze snu począł budzić się dzień. Słońce stopniowo podnosiło się wyżej. Około godziny 10 byliśmy już na stacji w Kom. Wieczorem o 5 czekał na nas już pociąg osobowy. Godzina 8 wieczorem. Podano sygnał do odjazdu. Ruszamy. W wagonie mieliśmy możliwie wygodnie. Lecz ja czułam się jakoś źle. Bałam się. Nie wiem czego. Może syku lokomotywy? Może stuku kół? Tak, i to na pewno tego. Ten przebrzydły pociąg. Ten nieznośny gwizd lokomotywy. Mój Boże! Całe korowody wspomnień, a takich bolesnych, a zarazem strasznych. Zaciskam mocno zęby. Chcę o tym zapomnieć. Wychylam głowę przez okno. Uspokoiłam się nieco. Urok przyrody pochłonął mnie całkowicie. Wreszcie tunele. Te, o których tyle już słyszałam. Noc szła coraz głębsza. Sen do każdej separatki zaglądał coraz śmielej. Na drugi dzień zatrzymujemy się w Antimeszku na obiad. Dostajemy jedzenie z kuchni żołnierzy amerykańskich. Około godziny 4 po obiedzie jesteśmy wreszcie w Achwazie. Autobusami zawieziono nas do polskiego obozu. Tam spotykamy Isfahańczyków z pierwszego transportu. Przydzielono nas na ogólną salę, 400 osób. Tam czekaliśmy na swą kolejkę w dalszą podróż. Przydzielono naszą rodzinę do grupy 10. Dni mijały, dni szare, smutne, ciężkie i długie. Warunki były nienadzwyczajne. Wieczory jednak cieszyły się tam pewnym urozmaiceniem. Na ulicy panował ruch, spacery, śmiechy i warkot amerykańskich jeepów. Nas, młodzież, zaciekawiły również parki. Polki z Amerykanami. Lecz to było również i przykre. Ale gdy przypomnę sobie słowa listu z Włoch, u nas są bardzo często śluby Polaków z Włoszkami. To dobrze, powtarzamy jedna po drugiej. Niech spacerują. Miasto po zwiedzeniu zrobiło na nas bardzo przykre wrażenie. Takie typowo wschodnie, szare i brudne. Na największą uwagę zasługują tam chyba mosty, dwa, które w trakcie przejazdu chwieją się. Dnia 4 października opuszczają Achwaz następne trzy grupy, wśród których i nasza. Rano o godzinie 9 byliśmy znów w drodze. Po 4-godzinnej jeździe na pustyni zauważyliśmy blade zarysy Basry. Auta szaleją na wyścigi. Za chwilę wjeżdżamy w gaje palmowe. Patrzyłam na nie zdumiona. Patrzyłam też z dziecinną ciekawością. Zdawało mi się, że oto w tej chwili babcia moja kończy mi tę ciekawą bajeczkę. Wśród palm. Zatrzymujemy się w obozie angielskim. Auta wracają z powrotem do Achwazu. Rozlokowano nas w namiotach. Po obiedzie znowu dalej, do pociągu. O godzinie 7 wieczorem transport nasz, 75 osób, był już gotowy do odjazdu. Tymczasem odczuliśmy już brak miejsca. No, ale do siedzenia to ławeczki znalazły się. Usiadłam przy oknie. Noc szła coraz wspanialsza. Na stacji panował wciąż jeszcze niemilknący ruch. Lecz każde drgnienie życia Basry przyduszał ciężki syk lokomotywy. Przygotowywała się do długiej drogi. Czasami z jej straszliwej paszczy buchały kłęby pary i przysłaniały ledwo widzialne kontury budynków, drzew, już nie perskich, tylko irackich. Sapanie lokomotywy rozlegało się coraz donośniej. Wreszcie zmęczona umilkła na chwilę, a na znak ulgi wydała przeraźliwy gwizd. Gwizd potężny i jakby pełen trwogi. Był to sygnał do odjazdu. Jeszcze jeden jęk, szarpnięcie i odjazd. Odjazd w nieznaną nam jeszcze dal. Po kilku minutach jazdy odchylają się drzwi z przeciwległej separatki i wychodzi czterech mężczyzn. Drgnęłam. Dlaczegoż oni nie wychodzili przedtem? Pytałam sama siebie. W wagonie było dość ciemno, tylko nieco dalej migało blade światło latarki. Twarzy obcych dostrzec nie mogłam. Zapalono świeczkę. Oni stali obok siebie i półszeptem rozmawiali po angielsku. Dlaczego pani się nas lęka? Cóż taka wystraszona? Pyta się jeden z nieznanych po polsku. Jedziemy legalnie, mówi dalej. Skąd takie przypuszczenie? Odzywam się śmielej. Lecz dziwny niepokój we mnie wzrasta. Cóż to? Niby Polacy. Nie, tego zrozumieć nie mogę. Przy świetle świeczki dojrzałam każdą twarz. Goście po czasie okazali się bardzo uprzejmi i mili. Było dwóch Polaków, jeden Ormianin i Syryjczyk. Pracowali wszyscy ponoć w obozie amerykańskim w Basrze, skąd wyruszyli do Bagdadu. Pociąg wił się jak wąż po tej ziemi, gdzie żyli pierwsi ludzie, Adam i Ewa. A dziś jak tu ubogo, smutno, szaro i cicho. Cicho. Tak, to jest rzeczywistością, że dziś przejeżdżamy przez ten kraj. Czarna jeszcze noc zdawało się, że otula tę ziemię z dziwną troskliwością. Czy chciała zasłonić przed nami tę szarą pustkę? Siedziałam przy oknie zamyślona, nieruchoma i głęboko wzruszona. Patrzyłam wciąż, chociaż ledwo co mogłam zobaczyć. Noc z biegiem czasu bladła, konała. Na stepie raju pojawiły się niskie krzewy i trawy. Jakiś zimny dreszcz przebiegł po mnie. Słuchałam zdumiona echa minionej pieśni. Echo, które tam już prawie konało, a wśród nas chrześcijan jeszcze tak dźwięczy głośno, potężnie i niemilknąco. Nigdy, nigdy. Step pokrył drzemiący jeszcze poranek. Noc umarła. W mgnieniu oka minęliśmy Eufrat. Słońce wstawało senne i leniwe. Lecz nie za długo ten szary, smutny step, a niegdyś raj, raj, zapłonął purpurą wschodzącego już żwawo słońca. Po kilku godzinach zwróciliśmy uwagę na niknące ruiny Babilonu. I znowu nowe uczucia i znowu inne tony tej niekończącej się pieśni przeszłości. Oparłam głowę o okno i zapadłam w głębokie rozmyślania. Kiedyś, ale to już tak dawno, uczono mnie na lekcjach religii o raju. Coś słyszałam też o Babilonie, o tej rzece, której nazwa mi się tak bardzo podobała. W dziecięcej wyobraźni widziałam to wszystko tak cudne, tak bajeczne i zdawało mi się, że ja tam jestem i chodzę cicho, milcząca na palcach. Bałam się szmerem moim zakłócić ciszę lub spłoszyć ten czas. Dziś widzę i rozumiem to inaczej. Tak, było tak kiedyś, ale dlaczegoż ja tak sobie już tego nie wyobrażałam w tym wieku? Tak minęło to wszystko. Minęły te moje beztroskie dziecięce lata. Dziś cierpię. Cierpię dlatego, że nie umiem już wydać okrzyku podziwu nad całą naturą. Nie mam siły krzyknąć, bo coś mnie powstrzymuje. Cóż to? Oczarowanie. No i cóż, że to nagi step, że to tylko ruiny, że to przeszłość. Ale to jest dla mnie dziś tym, co było kiedyś w wyobraźni dziecięcej. A może piękniejsze dlatego, że wtedy patrzyłam na to z radością i rozkoszą, a dziś patrzę milcząca, nieruchoma i ze łzami w oczach. Wtedy biegłam, chodziłam na paluszkach, dziś siedzę przy oknie. Wychyliłam nieco głowę, a dwie łzy spadły na ziemię. Łzy szczere i czyste. I tyle pozostawiłam na tej przecież drogiej mi ziemi. Ani spostrzegłam, kiedy pociąg nasz zatrzymał się na stacji, stolicy Iraku, Bagdadu,